Gość dnia.
Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów jest dzisiaj wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. A rozmawia Szymon Taranda.
Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pretekstem naszego spotkania jest w zasadzie wiele inicjatyw, które dzieją się w Przemyślu. To m.in. Iskry Niepodległości, ale także otwarcie zespołu państwowych szkół muzycznych imienia Artura Malawskiego w Przemyślu po zakończonym remoncie. To inicjatywa, która robi duże wrażenie, no ale nie tylko o wrażenie tutaj chodzi. Dlaczego ten projekt ma tak duże znaczenie?
Oba projekty są interesujące. Jeżeli chodzi o Iskry, no to jest program edukacyjny, taki projekt, który polega na tym, że tiry specjalnie przystosowane, wyposażone w taką opowieść multimedialną, elektroniczną o polskiej historii poprzez wybitnych Polaków, wybitne Polki, pokazujemy tę historię, będą jeździły po całej Polsce, właśnie docierały do małych miejscowości, do mniejszych miejsc i społeczności lokalnych i w atrakcyjny, mam nadzieję, sposób opowiadały polską historię, żeby zaciekawić tym, co jest istotne dla naszej wspólnoty. Te osoby, które tam są prezentowane przez ich osiągnięcia, przez takie ambitne cele, które sobie w życiu stawiały i osiągały. Często to są osoby mało znane, więc warto też poznać tych, których zapomnieliśmy albo po prostu za mało staraliśmy się przypominać. To są wybitni naukowcy, wynalazcy, ci, którzy się przyczynili do rozwoju techniki, nauki na świecie. To są sportowcy, to są ludzie kultury. Także zaczynamy od twórców polskiej niepodległości, ojców polskiej niepodległości, ale także jest taka osoba jak Irena Sendler. I myślę, że ten projekt, ponieważ pierwszy etap już miał miejsce, myśmy mieli podobny autobus, który jeździł i też był skonstruowany, wymyślony przez Biuro Niepodległa i on był bardzo lubiany, ludzie odwiedzali często tę ofertę historyczną, więc i ten projekt mam nadzieję, że będzie z sukcesem realizowany. A druga sprawa, czyli szkoły muzycznej w Przemyślu, to nie jest taki normalny remont, bo to jest remont termomodernizacyjny. Udało nam się w ciągu ostatnich 7 lat przeprowadzić termomodernizację 140 szkół artystycznych w całej Polsce. To jest 1/3 praktycznie szkół, którymi się opiekuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, często w małych miejscowościach, często w budynkach zabytkowych, bo to jest 140 szkół, ale 180 budynków. I właśnie Przemyśl jest takim przykładem. To są zabytkowe budynki pogarnizonowe, które przeszły w XXI wiek dzięki termomodernizacji. To są także oszczędności ekonomiczne, ekologiczne. Około 60% oszczędności mamy, jeżeli chodzi o kwestie emisji czy kwestie eksploatacji, znacznie tańszej po tych remontach. Więc projekt o znaczeniu takim trochę cywilizacyjnym, prawda? Przeniesienie szkolnictwa artystycznego w XXI wiek. Trudny przecież projekt, no bo łącznie 140 oddzielnych inwestycji, zrealizowany sprawnie. Jak do tego dodamy, że mniej więcej podobne sumy wydaliśmy na takie tradycyjne remonty i wsparcie instytucjonalne i inwestycyjne dla szkolnictwa artystycznego, bo ten projekt, o którym mówię, termomodernizacja, to jest mniej więcej 600 milionów złotych w całej Polsce, do tego 0,5 miliarda na szkolnictwo artystyczne stopnia podstawowego i średniego i 0,5 miliarda na remonty i inwestycje w akademiach artystycznych, no to mamy obraz dość dużej zmiany infrastrukturalnej, jeżeli chodzi o szkolnictwo artystyczne, którą nam się udało zrealizować w ostatnim czasie.
Działalność ministerstwa to nie tylko szkolnictwo artystyczne, choć to robi duże wrażenie. Nadchodzi, a w zasadzie już dzieje się, systemowa zmiana w obszarze wsparcia dla zabytków. W grudniu zapowiedział pan premier intensywne prace nad Agencją Rewitalizacji. Na jakim etapie są te prace? Jak będzie się teraz państwo troszczyć o zabytki?
To jest trzeci etap reformy, jeżeli chodzi o zabytki. My mamy program w ministerstwie, który opiekuje się zabytkami. Jak ja przyszedłem do ministerstwa, to było mniej więcej 90 milionów na całą Polskę. W tej chwili mamy prawie 250, realnie rzecz mówiąc, milionów na te zabytki w tym programie. I to jest tradycyjny program, którym ministerstwo pomaga dysponentom, właścicielom zabytków w całej Polsce. Drugi etap to jest ogłoszony przez pana premiera Morawieckiego i przeze mnie program Polskiego Ładu na zabytki 3 miliardy złotych w 3 lata. Niedługo skończymy nabór projektów do tego programu. Ten nabór toczy się poprzez samorządy. A więc właściciele zabytków, którzy władają zabytkami, mają takie potrzeby poprzez umowy z samorządami, tak jak to jest w Polskim Ładzie, przez z prefinansowaniem, z finansowaniem z BGK-u, ten projekt będzie realizowany. Trzeci etap to jest Agencja Rewitalizacji, długo oczekiwana, przygotowywana. W tej chwili mamy już ustawę gotową, ustawa niedługo wejdzie na obrady rządu. To jest rozwiązanie, które ma po pierwsze przynieść znacznie większe nakłady na zabytki, po drugie zająć się tym wszystkim, co dotychczas było taką piętą achillesową. Nie można było rozwiązać problemu zabytków zaniedbanych, zabytków, gdzie właściciele nie mieli środków, żeby się nimi zająć, zabytków dużych, gdzie nie było pomysłu na to, na co je przeznaczyć. Agencja Rewitalizacji będzie miała także prawo przejmowania zabytków na własność, w pewnych warunkach oczywiście, w sytuacji, kiedy nikt nie chce zadbać o dany zabytek, będzie miała także możliwości różnych form finansowania zabytków, także pozabudżetowych, a więc będzie blisko współpracowała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Taki jest pomysł i dzisiaj autor, ten, który tę ideę, często przewijającą się w naszych programach przecież, gdy mówiliśmy o funduszach rewitalizacyjnych dla dużych miast przecież, czy dla dworków, które gdzieś tam jeszcze w jakiejś zieleni, w krzakach można dojrzeć. Mówię o zrujnowanych, w zasadzie niestety zniszczony, bo ten świat dworów polskich został zniszczony przez głównie Sowietów. Gdzieś istnieją, więc chcemy to jeszcze podnieść. To, co można uratować, chcemy podnieść i pomóc także miastom, takim jak Przemyśl, czy jak Łódź, czy jak Wałbrzych, czy Bytom, gdzie ta rewitalizacja miejska wymaga wsparcia właśnie w postaci funkcjonowania tego rodzaju rządowej agencji rewitalizacji.
To działania, które namacalnie widać, materialne, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi także i będzie prowadzić wiele projektów o charakterze edukacyjnym czy tożsamościowym. Co się kryje pod tymi określeniami? Co konkretnie odczują na przykład mieszkańcy Podkarpacia?
Mówi pan o iskrach. To jest jeden z wielu pomysłów na to, żeby atrakcyjnie, a jednocześnie tak inspiracyjnie, mobilizacyjnie opowiadać o naszych losach, o historii, która jest bardzo ciekawa, a jednocześnie także służy współczesnym do tego, żeby potrafili rozwiązywać współczesne problemy i sprostać współczesnym wyzwaniom. To najlepszy przykład to jest ta straszliwa wojna na Ukrainie, kiedy widzimy, jak bardzo ważna jest siła wspólnoty i tożsamości, która tworzy się właśnie poprzez historię. Putin chciał zanegować istnienie kultury i narodu ukraińskiego i nadział się właśnie na ukraińską tożsamość, bo to z tej tożsamości wynika siła Ukraińców do obrony przed tak straszliwym agresorem. I dlatego każda mądra wspólnota musi o to dbać. Nieprawdą jest, że europejskie wspólnoty zachodnie o to nie dbają. Spójrzmy na programy frankofilskie Francuzów. Od lat wielkie miliardy franków, najpierw później euro, inwestują w to. Spójrzmy na Niemców, którzy na przykład na media publiczne, które realizują niemiecką misję, przecież historyczno-tożsamościową, wydają 8 miliardów euro. Polska opozycja krzyczy, że my naszą telewizję i radio publiczne wspieramy 2,5 miliardami złotych, a 8 miliardów euro nasi sąsiedzi, z czego 0,5 miliarda to jest tylko na zagranicę, na Deutsche Welle, czy jak to tam się nazywa, czyli na propagandę niemiecką za granicą wydają, bo wiedzą, że to stanowi o ich sile. Tylko ktoś, kto realizuje, nie wiem, jakieś cele Putina czy innych państw interes narodowy, ale no nie polski, może to kwestionować. To jest szaleństwo i wariactwo. Ktoś, co nie docenia tego, że konieczne są poważne inwestycje w sferę tego miękkiego wpływu i budowania także naszej tożsamości narodowej. Więc wszelkie takie programy czy projekty, jakie my realizujemy, są potrzebne. Dodatkowo mogę powiedzieć, że jest ich wciąż za mało i są za słabe, bo nie jesteśmy tak silni ekonomicznie jak nasi partnerzy zachodni.
Czyli będzie w miarę upływu lat takich projektów więcej?
Mam nadzieję. To jest cel, który my realizujemy. My zwiększyliśmy budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ponad 100%. Realizujemy, powołujemy bardzo wiele nowych instytucji, przekazujemy środki publiczne poprzez konkursy najróżniejsze, także różnym podmiotom czy organizacjom pozarządowym. My jesteśmy sprawni i aktywni i dbamy o polski interes narodowy, także przekazując środki publiczne podmiotom niepublicznym.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.